każda gwiazda ma gorący rdzeń, w którym protony łączą się ze sobą, wytwarzając energię, która z kolei rozpycha wszystko wbrew grawitacji. Wokół rdzenia warstwy zewnętrzne wciskają się do wnętrza, dostarczając protonowego paliwa. Długość życia gwiazdy będzie zależeć przede wszystkim od jej masy w momencie narodzin, od ilości materiału na samym początku. Masywne gwiazdy generują większe ciśnienie grawitacyjne, więc są znacznie gorętsze niż gwiazdy o mniejszej masie. To tłumaczy, dlaczego szybko spalają zgromadzone paliwo i dokonują żywota w ciągu zaledwie kilku milionów lat. Gwiazdy o mniejszej masie palą się wolniej, a wiele małych gwiazd będzie świecić jeszcze dłużej niż to, ile Wszechświat liczy sobie do dziś. Ten bardziej zróżnicowany Wszechświat miał też bardziej zróżnicowane środowisko. Większy potencjał twórczy i mnóstwo gradientów energii. Były w nim gradienty światła, temperatury i gęstości, w których, tak jak woda nad wodospadem, przepływała energia swobodna. Każda gwiazda emitowała swoją energię do otaczających ją zimniejszych obszarów, generując przepływy ciepła, światła i energii chemicznej, które można wykorzystać do budowy nowych form złożoności w sąsiadujących z nimi przestrzeniach. Są to takie przepływy energii swobodnej, które tutaj, na Ziemi, pozwalają rozwijać się życiu. Grawitacja rozpoczęła przekształcanie materii w gwiazdy poprzez łączenie protonów pomimo bariery, jaką stanowiło odpychanie się ich jednakowych ładunków dodatnich. Jest to wzór, z którym będziemy mieli stale do czynienia. To trochę tak jak z filiżanką kawy, która pomaga w porannym rozruchu. Chemicy określają ten początkowy przypływ energii mianem energii aktywacji. Jest to energia zapalonej zapałki, od której może wybuchnąć wielki pożar. Jest to ten rodzaj energii, który zmienia coś, a to coś w rezultacie wyzwala inne przepływy energii swobodnej, które są znacznie większe niż sama energia aktywacji. W opowieści o powstawaniu gwiazd grawitacja zapewniała energię aktywacji do fuzji protonów i powstania gwiazd, jak również tego wszystkiego, co nastąpiło później. A teraz czas na zagadkę. Co z drugą zasadą termodynamiki? Entropia nie znosi struktury, więc dlaczego pozwala na pojawienie się bardziej złożonych obiektów? Jeśli przyjrzymy się strumieniom energii, zobaczymy, że złożone struktury, takie jak gwiazdy, płacą wysoką cenę za swoją złożoność. Spójrzmy na całą energię z syntezy jądrowej. Pierwszą rzeczą, której dokonuje energia, jest podtrzymywanie istnienia gwiazdy, zapobieganie jej rozpadowi. Jest to niczym haracz płacony entropii, swego rodzaju podatek od złożoności. Kiedy gwiazda przestanie wytwarzać energię, rozpadnie się. Pomysł podatku od złożoności pomaga wyjaśnić ważne zjawisko odnotowane przez astrofizyka Erika Chasona. Z grubsza biorąc, bardziej złożone zjawiska wymagają gęstszych przepływów energii, czyli więcej energii na gram na sekundę. Chason obliczył na przykład, że gęstość energii przepływającej przez współczesne ludzkie społeczeństwo jest około miliona razy większa niż gęstość energii przepływającej przez Słońce, podczas gdy energia przepływająca przez większość żywych organizmów leży gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. To tak jakby entropia domagała się więcej energii od danej istoty, jeśli stara się ona być bardziej złożona. Bardziej złożone struktury muszą znaleźć i zarządzać większymi i bardziej skomplikowanymi przepływami energii swobodnej. Nic dziwnego, że tworzyć i utrzymywać bardziej skomplikowane rzeczy jest trudniej. I nic dziwnego, że zazwyczaj rozpadają się one szybciej niż rzeczy proste. Jest to motyw, który pojawia się nader często we współczesnej historii początku i mówi wiele na temat współczesnych ludzkich cywilizacji. Entropii odpowiada taki układ, ponieważ energia, która podtrzymuje strukturę gwiazdy, tak jak energia wodospadu, w końcu ulega degradacji, kiedy zostaje wyemitowana w kosmos. Tak więc, podczas gdy gwiazda staje się bardziej złożona, pomaga również entropii sprowadzać energię swobodną do energii cieplnej. I to też będziemy obserwować w najnowszej historii początku. Większa złożoność nie jest triumfem nad entropią. Paradoksalnie, przepływy energii, które podtrzymują istnienie obiektów złożonych, również takich jak ty i ja, pomagają entropii w jej ponurym zadaniu powolnego niszczenia wszelkich form porządku i struktury. Nowe pierwiastki i wzrost złożoności chemicznej. Próg trzeci. Miliard lat po wielkim wybuchu, wszechświat zupełnie jak małe dziecko zachowywał się już w dość interesujący sposób, choć z chemicznego punktu widzenia było to bardzo nudne. Istniał w nim jedynie wodór i hel. Przekroczenie trzeciego progu zwiększania złożoności przyniosło nowe formy materii, mianowicie pojawienie się wszystkich pozostałych pierwiastków z układu okresowego. Wszechświat z ponad 90 odrębnymi pierwiastkami może stworzyć o wiele więcej niż wszechświat dysponujący zaledwie wodorem i helem. Wodór i hel były pierwsze, ponieważ są najprostsze. Wodór ma jeden proton w swoim jądrze, więc mówimy, że ma on liczbę atomową 1. Hel ma już 2 protony, więc jego liczba atomowa wynosi 2. W emitowanym około 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu CMBR można już znaleźć także drobiny litu, liczba atomowa 3, i berylu, liczba atomowa 4. I to by było na tyle. Były to jedyne pierwiastki powstałe w wyniku wielkiego wybuchu. Warunki złotowłosej konieczne do tworzenia większej liczby pierwiastków o większych jądrach były proste. Potrzeba wielu protonów i bardzo wysokich temperatur. Temperatur, jakie nie istniały od czasu tuż po wielkim wybuchu. Temperatury te byłyby do uzyskania jedynie w dramatycznym, skonfliktowanym świecie umierających gwiazd. Gdy ich paliwo się wyczerpało, żyjące ostatkiem sił w końcu się rozpadały, nie będąc już w stanie zapłacić entropii podatków od złożoności. Aby zrozumieć, w jaki sposób gwiazdy w swoich agonalnych podrygach wytwarzają nowe pierwiastki, musimy najpierw pojąć, jak żyją i jak się starzeją. Gwiazdy żyją przez miliony lub miliardy lat, więc nie jesteśmy w stanie obserwować ich starzenia. Dlatego współczesna opowieść o ich życiu i śmierci nie mogła być gołym okiem zbadana przez astronomów, takich jak ci z Królestwa Majów lub ludów z nad jeziora Mungo, czy ze starożytnych Aten. Nasza współczesna wiedza opiera się na badaniach prowadzonych na całym świecie przy użyciu instrumentów i baz danych stworzonych w ciągu zaledwie ostatnich 2 stuleci. Pozwalają one współczesnym astronomom dzielić się informacjami na temat milionów gwiazd na różnych etapach ich życia. Jak ujął to angielski astronom Arthur Eddington, astronomia to jak spacerowanie po lesie, w którym napotyka się sadzonki, dojrzałe drzewa i stare okazy bliskie śmierci. Dzięki badaniu drzew w różnych momentach ich cyklu życia, można w końcu się dowiedzieć, jak rosną, dojrzewają i obumierają. Dla astronomów istnieje jedna podstawowa mapa, która skupia ogromną ilość informacji o gwiazdach. Diagram Hertzsprunga-Russella. Jest to dla astronoma odpowiednik globusa, jakie kiedyś stały w klasach szkolnych i tak jak globus pomaga nam wyciągnąć sens z ogromnej ilości informacji. Stworzony około 1910 roku, diagram Hertzsprunga-Russella klasyfikuje gwiazdy według 2 podstawowych właściwości. Pierwszą właściwością, wykreśloną na osi pionowej, jest ich wewnętrzna jasność lub moc promieniowania, to tak naprawdę ilość energii, którą wysyłają w kosmos, w porównaniu do Słońca. Drugą właściwością jest barwa, która informuje o ich temperaturze na ich powierzchni, wyrażana w kelwinach. Zazwyczaj jest ona nanoszona na osi poziomej. Ponieważ te dwie wielkości w ciągu życia gwiazdy ulegają zmianom, wykres może pomóc nam zrozumieć biografię różnych typów gwiazd. Główne różnice w historii życia gwiazd zależą od jeszcze jednej zmiennej – masy chmury materii, z której powstały. Gwiazdy o wysokiej masie mają biografie odmienne niż gwiazdy o masie mniejszej. Diagram Hertzsprunga-Russella, wersja uproszczona, z podanymi w przybliżeniu położeniami przykładów różnych typów gwiazd. Najjaśniej świecące gwiazdy, te, które emitują najwięcej energii, takie jak Syriusz, znajdują się u góry diagramu Hertzsprunga-Russella.